No, a my musimy mocno złapać ster w obie ręce i trzymać się za burty, bo powoli wpływamy na kolejne burzliwe wody wyborcze. Przed nami wybory samorządowe. No i partie już się szeregują, już się ustawiają w konkretnych szykach, jak pójść do tych wyborów i jak albo najwięcej zyskać, albo najmniej stracić. Teraz o tym Państwu opowiemy słów kilkanaście. Jacek Gontek, dziennikarz, publicysta, gazeta.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Dzień dobry
i tygodnik powszechny, o ile nic się nie zmieniło w tym aspekcie. Panie redaktorze, a jeszcze tylko przypomnę, że nasze audycje Państwo słuchają dzięki wsparciu naszych patronów na patonet.pl/radiownet. Serdecznie dziękuję za to, że Państwo są także tam z nami. Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość pokazuje kandydatów w dużych miastach, w większości młodych polityków przed 40. No i pytanie, taktyczny wybieg czy realne pokazanie, że partia się odmładza, że po klęsce, przegranych wyborach parlamentarnych kierownictwo zobaczyło, że trzeba jakieś zmiany kadrowe, ba, zmiany pokoleniowe w partii Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzić?
Tuż po wyborach parlamentarnych w zeszłym roku Jarosław Kaczyński na takim zamkniętym spotkaniu z najważniejszymi ludźmi w partii mówił, że oto potrzebne są zmiany w partii. Potem, kilka dni później, mówił o tym, że i to zmiany partii w sensie takim pokoleniowym. Zwłaszcza, że trzeba szukać na przykład nowego kandydata, młodego kandydata na prezydenta Polski, żeby odbijać pałac, nie tyle odbijać, co przejmować pałac prezydencki w roku 25 również. Potem, niecały tydzień po tych wyborach, Jarosław Kaczyński na publicznym spotkaniu powiedział, że Polska się zmienia, elektorat się zmienia i trzeba się do tego dostosować. No i jak można się do tego dostosować? Oczywiście zmieniając, jakoś tam korygując kadry, otwierając się na nowych ludzi, na młodszych ludzi, stawiając ich w pierwszym szeregu. No i są konkretne przykłady. Mamy Tobiasza Bocheńskiego, już namaszczonego na kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Warszawy. Mamy szefa sztabu wyborczego PiS-u, pana Piotra Milowańskiego, bardzo młodego, 36-latka, który robi teraz w PiS-ie furorę. Więc to otwarcie jest i ono tak w zasadzie jest niezbędne dla PiS-u, żeby o czymkolwiek myśleć. Ja pamiętam, że parę tygodni temu jeden z polityków PiS-u tak sobie żartował, jak sobie z nim rozmawiałem. Panie redaktorze, pan sobie policzy, jaka jest średnia wieku tego najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego w pierwszym szeregu w Sejmie, w ławach sejmowych. No i tak sobie to policzyłem. Wyszło 67 lat. To jest ten pierwszy szereg w najbliższym otoczeniu sąsiedzi Kaczyńskiego i on sam. 67 lat. Takim pokoleniem nie da się wygrywać wyborów. I w PiS-ie jest tego świadomość, tylko nie sposób niczego zrobić tak raptownie, bo przecież zakon PC jest, starzy wiarusi Jarosława Kaczyńskiego są, jest sam Jarosław Kaczyński, więc to odmłodzenie staje się faktem, ale ono nie jest takie hurtowe, rzekłbym, tylko takie raczej punktowe.
Panie redaktorze, a te punkty przyniosą zmianę, bo wskazał pan redaktor w swoich analizach na dość ciekawy ruch wewnątrz wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Nawet paradoksalny, byśmy powiedzieli. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość chyba jako pierwsze rozpoczęło, nawet dokładnie jako pierwsza partia rozpoczęła spotkania z wyborcami, takie terenowe przygotowania do kampanii samorządowej i te spotkania wydaje się są frekwencyjnym sukcesem. Przychodzi dużo osób, jest energia, jest duże zaangażowanie. Wielu posłów mówi większe niż w kampanii wyborczej do parlamentu, do Sejmu, do Senatu. A z drugiej strony w sondażach PiS słabnie, w niektórych więcej, niektórych mniej, ale we wszystkich traci poparcie. Jak to teraz wyjaśnić? Spotkania super, a słupki sondażowe źle. O co chodzi?
Po pierwsze, to po wyborach wydaje się, że to jest normalne, że oto partia, która traci władzę, po prostu w sondażach też też traci poparcie społeczne. Tuż po utracie władzy, no to są wstrząsy. To jest trudna do zaakceptowania sytuacja, że było się przy władzy przez 8 lat, a teraz oto ta partia byłej władzy, Prawo i Sprawiedliwość, jest po prostu niemiłosiernie grillowana i żartuje się z niej, jest upokarzana w Sejmie. Więc to nie jest dobra partia dla takich wyborców, których można by nazwać normalsami albo normikami. Więc ja bym przywołał na przykład scenkę, jak Jarosław Kaczyński dyskutował w Sejmie z Szymonem Hołownią, nic nie wskórał, został upokorzony. Potem Jarosław Kaczyński w innym momencie wszedł na mównicę i powiedział, że Donald Tusk jest oto niemieckim agentem. No, w oczach wyborcy takiego trochę zdystansowanego do polityki, który nie wiąże jakiejś wielkiej emocji z polityką czy ze swoimi wyborami politycznymi, no to nie są sceny, które mogą przyciągać. To są sceny, które raczej odpychają. I to jest to są te czynniki, które odpychają normalsów od Prawa i Sprawiedliwości. A znowuż tacy wyborcy, mógłbym ich nazwać hardkorowymi. Wiem, nieładne słowo, ale owszem, takie hardkory, najbardziej żelazny elektorat, no to nawet w momentach, które są bardzo trudne, albo zwłaszcza w takich momentach, które są bardzo trudne dla partii, to jest trwa przy tej partii. I właśnie to ten hardkorowy elektorat przychodzi na te spotkania w terenie, na spotkania z liderami Prawa i Sprawiedliwości.
I wydaje się być bardziej zmobilizowany i z większą energią, werwą niż w kampanii parlamentarnej.
Zgadza się. Politycy PiS-u mówią to otwarcie. Naprawdę. Jeden nawet dzisiaj polityk z tego obozu mówił mi tak. Wprost to przyznawał, że oto no, w kampanii, jakbyśmy mieli taką mobilizację, no to mogłoby to trochę inaczej wyglądać. Nie tyle, żebyśmy wygrali wybory, utrzymali władzę, ale mogłoby to trochę inaczej wyglądać. A dopiero teraz ten żelazny elektorat naprawdę się jakoś mobilizuje, no ale to jest zdecydowanie za mało, żeby o czymkolwiek myśleć, o jakimkolwiek powrocie do władzy. No to jest za mało. Wspomniał pan też o tym objeździe Polski w ramach trasy Bądźmy Razem. No i to jest pokłosie marszu 11 stycznia, chyba nie mylę daty,
tak jest.
W Warszawie. Właśnie. Ten marsz naprawdę był wielkim zaskoczeniem i wielkim sukcesem. Ten ich własny sukces PiS-u był zaskoczeniem dla tegoż PiS-u. Bo oni tam myśleli, że kilkanaście tysięcy osób przyjdzie. No może 40 to w ogóle byłby szał. A okazało się, tak patrząc realnie, że to było około 100 tysięcy, może trochę ponad 100 tysięcy. 300 tysięcy włóżmy między bajki. Ale około 100 tysięcy w mróz. Tuż po utracie władzy, właśnie w dzień powszedni, wyciągnąć na ulicę i to PiS w stolicy Polski, czyli tak trochę na wyjeździe, to jest naprawdę sukces. I na Nowogrodzkiej było naprawdę spore zaskoczenie i poruszenie. Jak to? Nam się to udało? No i co tutaj zrobić dalej, żeby iść za ciosem? Tak myślano na Nowogrodzkiej. Jeden z polityków właśnie bliski centrali PiS-u mi to relacjonował. Co tu zrobić, żeby iść za ciosem, żeby nie zmarnować tego potencjału? No to co? Przecież w Sejmie nie będziemy się bić, bo to przecież i tak no, nie wygramy, będą tylko wyjdziemy na rozhisteryzowanych parlamentarzystów. Nic z tego nie będzie. No to co? No to jedźmy w Polskę. No to dobrze. To nasi liderzy będą objeżdżać. Najpierw miasta wojewódzkie, potem były wojewódzkie, potem powiatowe. No i okazało się, że to chwyta. To jest za mało, żeby myśleć o powrocie do władzy, ale dla utrzymania spoistości partii, utrzymania żelaznego elektoratu, to są jednak ważne działania.
A może systemem do utrzymania partii jest wyjście w inne tematy? Słuchają państwo Odysei Wyborczej, Radio Wnet. Naszym gościem Jacek Gądek, dziennikarz Gazety.pl. Panie redaktorze, tak dla CPK, to hasło, które robi furorę no, w bańce, bo to jest bańka, ale na platformie X, dawniej Twitter, to jeden z najpopularniejszych hashtagów i tym hasłem wpisują w większości poważnie, czasami żartobliwie albo z przymrużeniem oka, ale nie całkiem ironicznie. No, ludzie od prawa do lewa. Dzisiaj już trwa właściwie zespół pracy dla Polski Mateusza Morawieckiego też pod podobnym hasłem. Teraz zajmuje się energetyką. te tematy, działalność premiera, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, to może być coś, co pozwoli PiS-owi wyjść poza tradycyjny elektorat?
Znaczy, taki jest plan. To jest też pomysł na Mateusza Morawieckiego na swoją obecność w polityce i w obozie Prawa i Sprawiedliwości po utracie stanowiska premiera. Bo on coś musi robić, musi być postacią pierwszorzędną, jak przystało na byłego premiera. Nie jest szefem klubu parlamentarnego, nie jest prezesem partii, no to będzie szefem takiego zespołu pracy dla Polski, takiego... Można by to nieco na wyrost nazwać gabinetu cień. Ale to jest istotne, bo CPK czy jakieś inne inwestycje duże, to są tematy ważne, ale tylko dla części wyborców. Ale ten temat CPK, on na pewno wychodzi poza banieczkę tę pisowską. Część wyborców, na pewno część wyborców, część polityków, nie z PiS-u, ale z innych formacji, mówi ciepło i myśli ciepło o tym projekcie, bo to jest projekt bardzo taki aspiracyjny. Więc to jest dobry punkt zaczepienia dla Mateusza Morawieckiego. Ten CPK, potem inne inwestycje, na przykład nie wiem, rozbudowa pływający gazoport, port w Świnoujściu. Są takie inwestycje, które mają wagę państwową i one są dla obozu PiS-u bardzo ważne w takim odklejaniu paździerza od siebie. Więc to jest ważne i PiS to robi, tylko...
Robi to z przekonaniem? To jest osobista inicjatywa Mateusza Morawieckiego, czy kierunek całej partii, że no, wyciszamy trochę takie sprawy jak dwóch posłów, Macieja Wąsika, Mariusza Kamińskiego, broniliśmy, wyszli, teraz trochę ciszej, może nie szturmujmy z nimi Sejmu także na najbliższym posiedzeniu, które się jutro rozpocznie, tylko właśnie idźmy w CPK, w Atom, inwestycja Intela w Polsce, teraz pod znakiem zapytania przez decyzję rządu Donalda Tuska. To może być coś, co nie tylko przyniesie PiS-owi poparcie, ale także no, wykaże kierunek dla całej partii, a nie tylko dla jej części zgromadzonej wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego?
Wydaje się, że to jest głównie idea Mateusza Morawieckiego. Bo jego zespół się tym zajmuje. To on tam ściąga jakichś ekspertów, jakieś think tanki. Na przykład pierwsze nazwisko z brzegu, nie, poseł Marek Suski. No, kompletnie z tym tematem nie będzie się kojarzył. Raczej przynosiłby mu straty temu tematowi, aniżeli zyski. A jeżeli Mateusz Morawiecki ma takie projekty, które pilotował jako premier, no to jest z nimi naturalnie związany właśnie. Atom, inwestycja Intela, to są właśnie te tematy, które są najistotniejsze dla samego premiera. W PiS-ie nie sądzę, żeby tutaj szeregi partyjne były jakoś szczególnie do tego przywiązane. To jest, myślę, w pierwszym rzędzie idea samego byłego premiera.
Czyli PiS nie weźmie takiej agenty godnościowo-prorozwojowej, bo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości mówi, tego nam właśnie w kampanii zabrakło. Zresztą o tym mówił tuż po wyborach sam Marcin Horała. No to nic dziwnego, w końcu były pełnomocnik rządu. No to co miał powiedzieć, ale mówił, gdybyśmy więcej opowiadali Polakom o CPK w kampanii, a nie milczeli na ten temat, bojąc się retorsji czy protestów, to może wynik byłby inny. Jak to jest odczytywane w kierownictwie partii, że to rzeczywiście może trzeba było bardziej, mniej Für Deutschland Donalda Tuska, a więcej takich aspiracyjnych propozycji podawać w kampanii wyborczej?
Wydaje mi się, że nawiązując do pierwszej części twojej wypowiedzi, to CPK, Atom, Intel, one będą na sztandarach PiS-u, ale to nie będą jedyne sztandary. To nie będą pierwsze sztandary w szeregu. A jeśli chodzi o takie narzekania, że o, tego nam zabrakło w kampanii. No, po kampanii to wszyscy są mądrzy w momencie, kiedy poniosło się klęskę. Ale to ja też w czasie kampanii, a obserwowałem ją po prostu na linii frontu, to brakowało PiS-owi przekazu takiego bardzo pozytywnego. Można to uznać za takie trochę pięknoduchostwo, że oto w kampanii mówmy o rzeczach pozytywnych, co dla ludzi, a praktyka często się sprowadza do mucki, po prostu do mordobicia i to bardzo ordynarnego, które finalnie wygenerowało gigantyczną frekwencję, która zatopiła w efekcie PiS. Czy efekt kampanii byłby zupełnie inny, gdyby CPK, gdyby Atom były na sztandarach i po prostu były w tematach wystąpień Jarosława Kaczyńskiego, zwłaszcza Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło? Nie sądzę, żeby to jakoś fundamentalnie zmieniło wynik tych wyborów. Sądzę raczej, że może wynik PiSu nawet pewnie byłby trochę lepszy, ale nie uchroniłoby to PiSu od utraty władzy.
To już na koniec to pytanie, które ciągle wisi w powietrzu, czyli no, PiS w tej chwili może przed wyborami do samorządu, do Europarlamentu różnych zmian czy różnych akcentów zmian próbować w swoim programie, ale i tak przed PiS-em wisi główna decyzja, co z prezesurą. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że chce być kolejnym prezesem po Jarosławie Kaczyńskim Prawa i Sprawiedliwości, ale jak ja rozmawiam z politykami PiSu, to dominująca grupa mówi: prezesie, zostań jak długo możesz, czyli na pewno jeszcze parę lat. Jak to może wyglądać ten rok 2025? Czy faktycznie Prawo i Sprawiedliwość już się szykuje do zmiany prezesa?
No, rok ten i rok przyszły, 25, na pewno to będą lata kluczowe dla obozu Prawa i Sprawiedliwości, czy też może szerzej dla całego obozu takiego konserwatywnego w Polsce. Bo owszem, to jest taka mantra powtarzana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, że oto panie prezesie, musisz być z nami jak długo tylko się da. I Mateusz Morawiecki też tak mówi. I Beata Szydło również. Wszyscy to mówią, a to jest mantra. Ale tak naprawdę to kilka osób w tym obozie to chciałoby przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim, być w przyszłości prezesem PiSu. Takie ambicje po prostu mają. Myślę, że bo to też w PiSie jest zauważane coraz bardziej. Jarosław Kaczyński ma po prostu swoje lata. Mówił od dawna w zasadzie, że 75 lat ten wiek taki biskupi to jest odpowiedni moment, żeby przejść na emeryturę. No ten wiek to właśnie w roku 25 będzie osiągał. Więc tutaj są przesłanki, które wskazują na to, że Jarosław Kaczyński może faktycznie opuścić fotel prezesa, formalnie opuścić prezesa, ale cały czas mieć pieczę nad tą formacją. Ale to wcale nie jest powiedziane. Jarosław Kaczyński i to politycy PiSu bardzo często mówią, śmiejąc się więc wręcz, że on rzuca jakieś zdanie o tym, że może będzie odchodził i patrzy, jak ludzie reagują. Kto się tutaj połakomi? Kto wyskoczy przed szereg? Kto będzie do ścięcia w związku z tym? Więc to, co Jarosław Kaczyński mówi na spotkaniach zamkniętych o swojej emeryturze albo publicznie, to naprawdę, to jest, to wcale nie są pewniki. On może kandydować w przyszłym roku na prezesa PiSu, nawet jeśli teraz mówi, że tego nie będzie robił. Ale może to zrobić, bo partia będzie tego od niego oczekiwała. Ale to na pewno będzie tak finalnie jego własna decyzja. A to, co mówi teraz, no, to na razie podchodźmy do tego z dystansem.
Ja to mówił Jacek Gądek, dziennikarz, publicysta Gazety.pl. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.